bo oczywiście jak wielu ludzi o poglądach prawicowych wyleciałem z telewizji zaraz po obaleniu rządu Olszewskiego. Ale przyjęto wówczas doktrynę bardzo tak uświęconą do jakiejś takiej mantry ideologicznej. Taki cytat z Drawicza, że on nie patrzy, kto jest kto, kto co robił, jeżeli tylko zostawi legitymację w szatni. To go nie interesuje, kto jaki ma poglądy. Oczywiście była to znakomicie pomyślana przykrywka dla przechowania w telewizorze, w strukturach telewizji i całej dawnej agentury i różnych nierobów, którzy w czasach komuny się tam zalęgli. I to był ten moment, który jest najbardziej zmarnowany w całej historii telewizji ostatnich lat. To był moment, kiedy można było wyczyścić, tego nie zrobiono i cała ta gigantyczna machina obrosła związkami nieformalnymi, przetrwała praktycznie w niemałym stopniu nienaruszona prawie że do dnia dzisiejszego. Później pojawiły nieliczne próby przywrócenia telewizji do jakiegoś elementarnego pionu z tej pozycji głęboko na lewo. Kończyły się często po 2 tygodniach, tak jak to było w przypadku pana senatora Romaszewskiego, który w końcówce rządu Jana Olszewskiego został powołany na szefa radiokomitetu i został on wraz z obaleniem rządu również z telewizji usunięty. Więc telewizja była od początku lat 90. prawie cały czas niezwykle aktywnym instrumentem osłony polityki postkomunistyczno-liberalnej. Później pojawiły się telewizje prywatne na przełomie 92 i 93 roku Polsat satelitarnie, później około 96-97 roku TVN, które podobnie jak przy prasie, tylko że to wymaga dużo większych kapitałów, no, stały się domeną i własnością dużych, potężnych, gigantycznych oligarchów, tak my nazywamy tych ludzi, co może jest dosyć pejoratywnym określeniem, ale to trudno znaleźć inne.
No, jest takie określenie, inne, przedsiębiorca, neutralne, że tak powiem, etycznie.
No to osób, które w ostatnich kilkunastu latach dorobiły się miliardowych fortun w państwie
polskim.
To było
też ważne, żeby wiedzieć, skąd ci ludzie się wywodzą, prawda? Bo to trochę ilustruje, jakie mają zapatrywania na współczesność.
Tak, no więc o tym może powie więcej pan redaktor Michalkiewicz. Ja chciałem spuentować ten wywód, że tak naprawdę, bo mówimy i o prasie, o telewizji, radio publiczne było poddane mniej więcej tym samym procesom, co telewizja publiczna, prywatne radia, ważne, duże, ogólnopolskie powstały, Z i RMF, można pozycje ich na rynku równać się z tymi telewizjami prywatnymi TVN i Polsat. Krótko mówiąc, tak naprawdę były to i są media mające swoje wyraźne sympatie liberalne. W czasach rządów komunistycznych trochę i takie postkomunizujące. W czasach zwycięstwa prawicy, no, szukające jakichś nowych dojść i nowych tożsamości. Krótko mówiąc, tak naprawdę takie medium, i z tego wynika ta gigantyczna agresja na Radio Maryja, Telewizję Trwam i Nasz Dziennik, że takie medium jak właśnie te trzy media katolickie związane z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem są przełamaniem pewnego monopolu, są wyraźnym przełamaniem monopolu. Nie wystarczy być, ale również poszerzającym sferę wpływu i oddziaływania wśród polskiego społeczeństwa mediami i to, że one budzą tak wściekły atak, pokazuje, jak wielką stają się powoli przeciwwagą dla tych zdominowanych przez lewicę, czy postkomunę, czy liberałów mediów dotychczasowych. Krótko mówiąc, konsekwencje dla obecnego rządu są tej dominacji tych układów w mediach mniej więcej takie jak dla mediów ojca dyrektora, to znaczy są ten rząd stanowiący, próbujący przywrócić w mediach jakiś elementarny obiektywizm, pewną równowagę spojrzeń, orientacji, jest również atakowany, chociaż nie tak wściekle jak Radio Maryja czy Telewizja Trwam, ale propozycje, rozsądne propozycje dotyczące mediów, o których na pewno będziemy tutaj mówić, jak Narodowy Ośrodek Monitorowania Mediów czy Lustracja Dziennikarzy, to wszystko wywołuje oczywiście wściekłość, dlatego że wszystkie wielkie dotychczasowe projekty prawicowe upadały między innymi, a w niektórych przypadkach głównie przez barierę komunikacyjną pomiędzy rządami prawicy a społeczeństwem. Tak było z rządem Jana Olszewskiego, tak było do pewnego momentu z rządem AWS-u. Przypomnę, że na początku ten AWS nie był taki zły, no próbował coś zrobić, ale bardzo szybko dostał się pod but Uniwolności Balcerowicza w połączeniu z ośmieszającymi go na każdym kroku mediami tkwiącymi i z koncepcji uwłaszczenia i z wielu innych rozsądnych pomysłów prawicowych. No musiał przegrać. Krótko mówiąc, świadomość dzisiaj jest moim zdaniem mocna i wyraźna naszych liderów, myślę tutaj o Jarosławie Kaczyńskim, że bez zaistnienia elementarnego, wcale nie chcemy dużo, elementarnego obiektywizmu, jakakolwiek zmiana w Polsce na lepsze jest niemożliwa. W związku z tym wściekły opór tych, którzy w Polsce zmian nie chcą.
No właśnie, że tego obiektywizmu nie ma, to widać gołym okiem, to widać w relacjonowaniu różnych ważnych politycznych wydarzeń, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy mieli okazję tutaj porozmawiać w tej audycji. Panie redaktorze, ja wiem, że najpierw trzeba byłoby sprostować pewną rzecz. Wiem, że pan się tak troszkę obruszał, kiedy była mowa o liberalizmie. Raczej pewnie powinniśmy używać słowa libertynizm.
Tak. Ja przepraszam pana redaktora, bo to jest porządny, uczciwy liberał, tylko że to, co my mamy w Polsce, z czym mamy do czynienia, jest lumpen liberalizmem, czyli takim liberalizmem odartym z wszelkich wartości.
Znaczy, ja nie chciałbym, żeby ten temat dominował naszą rozmowę, ale skoro już nawet ojciec zwrócił na to uwagę, to nie wypada mi milczeć w tej sytuacji. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z nieporozumieniem terminologicznym i to grubym nieporozumieniem terminologicznym. Liberalizm polega na tym, że na dążeniu do poszerzania zakresu wolności. Im większej wolności dla człowieka, tym lepiej. Co on z tym zrobi, to jest inna rzecz. Nie, to jest inna rzecz. Od tego jest Kościół, od tego są autorytety moralne, żeby człowiekowi mówić, jak należy tę wolność zagospodarować. Natomiast liberalizm mówi tylko, że im więcej wolności człowiek ma, tym lepiej. I w związku z tym to, co się dzieje w Polsce, zwłaszcza, no nie można mówić, że ataki, które wychodzą na Radio Maryja i Telewizję Trwam, wychodzą od liberałów, bo to, przypomnę, jaka jest treść tych ataków, czy była. Był to postulat, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cofnęła koncesję. Więc po pierwsze, liberałowie prawdziwi są przeciwko koncesjonowaniu mediów, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, no tym samym są przeciwni jakimś restrykcjom, jakimś cofaniu koncesji, znaczy nie, zawężaniu zakresu wolności. Moim zdaniem szczerze mówiąc, panie pośle, trochę się dziwię, że pan, no w końcu człowiek wytrawny i dziennikarz, daje się złapać na taką, jakby tu powiedzieć, sztuczkę totalniaków, którzy nie od dzisiaj, od lat 40. są znani jako złodzieje szyldów. Ponieważ liberalizm się dobrze początkowo kojarzył, no to totalniacy po prostu zaczęli pod tym sztandarem występować i zaczęli nadawać swoje oblicze tej ideologii. W rezultacie mamy do czynienia w tej chwili z takim rozpanoszonym totalniactwem, które tylko, no Gazeta Wyborcza mówi, że to jest właśnie kierunek liberalny, no ale od kiedy to tak wierzymy Gazecie Wyborczej? Ja nie wierzę. To jest, i na tym bym zamknął sprawę. Natomiast pan Kurski powiedział trochę, znaczy całkiem sporo o historii. Ja bym uzupełnił to kilkoma zdaniami dotyczącymi prehistorii. dlatego że lepiej zrozumiemy to, co się dzieje, kiedy sobie przypomnimy, co tam było kiedyś. No, przede wszystkim nie podzielałbym takiego kategorycznego sądu potępiającego, że wszyscy dziennikarze za komuny się wysługiwali reżimowi, bo nie wszyscy.
Ja tak nie mówiłem.
No, coś takiego pan powiedział. W każdym razie nawet, znaczy spora część się wysługiwała oczywiście, natomiast nie wszyscy, ponieważ znaczna część dziennikarzy, na przykład zaraz na samym początku stanu wojennego, została jak nie internowana, to przynajmniej powyrzucana z pracy z wilczym biletem. Na przykład ja do nich należałem. W związku z tym, no, część była przez tę władzę komunistyczną uważana za jej zdecydowanych wrogów.
Ale gazety, zresztą, ale gazety na własność pan nie dostał w 91.
Tak, tak, właśnie do tego zmierzam.
No właśnie o to mi chodzi.
W związku z tym, że w stanie wojennym część dziennikarzy, tych najbardziej zaangażowanych po, że tak powiem, stronie wolnościowej, została z pracy pousuwana, z zespołów redakcyjnych pousuwana i oni nie zostali przywróceni do pracy na początku lat 90., kiedy następowały te procesy uwłaszczeniowe.
Dokładnie o tym
Także
mówiłem.
To uwłaszczenie dokonało się jeszcze w ten sposób, że eliminowało z niego tych dziennikarzy, którzy w przeszłości właściwie ta grupa, która tam komunie się próbowała opierać, a ci, którzy się nie próbowali opierać, tylko kolaborowali z komunistycznym reżimem, zostali już przez nowy rząd, przez nową władzę wynagrodzeni za to łajdactwo własnością gazet, w których pisali. To prawda. Druga sprawa to jest... To są te stosunki własnościowe, no i to już właściwie zostało powiedziane. Ja tylko przypomnę, że ja w każdym razie podejrzewam, iż część mediów została sfinansowana również za pieniądze tajnych służb, wywiadu wojskowego w tym.
I afer z tym związanych.
Także to też tłumaczy, że te media zawsze popierały pewien kierunek polityczny, a zwalczały inny, to jest jasne. I wreszcie okrągły stół, pewien ład medialny został ustalony w sposób nawet dorozumiany przy okrągłym stole. Pismo Święte powiada, że z obfitości serca usta mówią. I zwłaszcza kiedy pan redaktor Michnik po aferze Rywina kurował sobie autorytet moralny w jakimś sanatorium, to tam już takiego nadzoru w Gazecie Wyborczej nie było ścisłego i pewni ludzie, pewni autorzy troszeczkę tam, że tak powiem, odsłaniali rąbków tajemnicy. I jeden z autorów, chyba, nie wiem, czy to nie pan Andrzej Brzeziecki, jeśli dobrze pamiętam, napisał, że przy okrągłym stole przecież ustalono, że scena polityczna, a więc i ład medialny ma być taki, że ma, znaczy nie ma tam być obecna, a jeśli nawet to gdzieś na jakimś bezpiecznym marginesie, opcja taka katolicko-narodowa. Rzeczywiście przez co najmniej 10 lat to się udawało tak utrzymać, no a teraz się nie udało. I to, że Radio Maryja i Telewizja Trwam rzeczywiście przełamały monopol, niezależnie od tego, co tam, jakie treści by nadawały, to sam fakt przełamania monopolu już jest wystarczającym powodem do tego, żeby takie wściekłe szturmy tutaj następowały i cały wysiłek przeciwników jest skierowany na to, żeby ten monopol przywrócić. To jest oczywiście zadanie bardzo trudne, tym bardziej trudne, że oni nie mogą, te środowiska beneficjentów Okrągłego Stołu, nie mogą mówić wprost, że chodzi im o przywrócenie monopolu, bo to by zostało przez opinię publiczną jednak źle przyjęte. W związku z tym mnożą zarzuty takie innego rodzaju. Ubierają tę swoją koncepcję polityczną w kostiumy, między innymi w kostium ewangeliczny. No i powiadają, że no nie wypada. Akurat trybuna najbardziej się troszczy o pion moralny katolików w Polsce. No i Gazeta Wyborcza też tu jest trochę takie groteskowe, ale ich to nie
zatroskanie o podział w Kościele.
Ich to nie konfunduje. No, trybuna bardzo dba o to, żeby jedność Kościoła była tak jak za Stalina, prawda? Partie, żeby frakcji nie było w partii, to teraz się troszczy o to, żeby nie było jakichś podziałów w Kościele. Gazeta Wyborcza też bardzo... Nawiasem mówiąc, Gazeta Wyborcza w innych państwach, kiedy pisze o sytuacji Kościoła w innych państwach, to bardzo życzliwie się wyraża o takich właśnie rozłamowych ruchach katolików świeckich, tam my jesteśmy Kościołem w Austrii i tak dalej, które kontestują pozycje episkopatów lokalnych i tak dalej. Natomiast u nas bardzo podkreśla, że ma być tu, wszyscy się mają słuchać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie chodzi im o to, to jest jasne, no trudno by było zresztą tego wymagać. Natomiast to jest właśnie ubieranie w ewangeliczny kostium tej koncepcji politycznej, która się nazywa przywróceniem monopolu medialnego, przywróceniem ładu medialnego ustanowionego przy okrągłym stole. I dlatego właśnie środowiska beneficjentów okrągłego stołu próbują zlikwidować, czy no, spacyfikować Radio Maryja właśnie rękami Kościoła. No to oczywiście jest mało prawdopodobne, mam nadzieję, że mało prawdopodobne, że poza nielicznymi przypadkami takich dziwnych zaangażowań ze strony przedstawicieli, niektórych przedstawicieli Kościoła, większość biskupów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, o co tutaj naprawdę chodzi i po prostu nie daje się w tę grę wciągnąć, nie daje się instrumentalizować. Więc, ale oczywiście te ataki będą i są i będą kontynuowane, dopóki będzie nadzieja na przywrócenie tego monopolu. Z podobną stronniczością spotyka się rząd premiera Marcinkiewicza. Z podobną stronniczością mieliśmy do czynienia już w fazie kampanii wyborczej. Media kilkakrotnie w ciągu dnia, od kilku miesięcy poprzedzających wybory, mówiły, jak ma być, że wybory ma wygrać Platforma Obywatelska, no PiS to ma tam drugie miejsce zająć, nie licząc tam drobniejszego płazu, no i ma rządzić Platforma Obywatelska w koalicji z PiSem. I tutaj rzeczywiście Radio Maryja, trzeba powiedzieć, że odegrało pewną istotną rolę w trakcie kampanii wyborczej, ponieważ poparcie udzielone Prawu i Sprawiedliwości przede wszystkim spowodowało gwałtowną zmianę w ostatniej fazie kampanii wyborczej, gwałtowną zmianę tej kolejności. No i
chociaż pewnym zafałszowaniem jest też to, że mówi się o tym, że Radio Maryja zdecydowało się tylko na popieranie jednego ugrupowania, bo o ile ja sobie przypominam, to przed wyborami występowali tutaj przedstawiciele przynajmniej 7 ugrupowań.
Tak jest, natomiast niewątpliwie, no...
W fazie decydującej trzeba było wesprzeć.
Zaangażowanie polityczne polega na tym, że się udziela poparcia albo jednemu ugrupowaniu, albo konkretnemu kierunkowi politycznemu. No nie można angażować się politycznie po stronie wszystkich ugrupowań, bo to jest po prostu bezsens. Te ugrupowania mają programy o 180 stopni od siebie odmienne, w związku z tym zaangażowanie polityczne to jest walka. I jeżeli ja wracam do tego kostiumu ewangelicznego, bo to często wielu ludzi w dobrej wierze to przyjmuje i po prostu myśli, że tak jest naprawdę. Otóż zaangażowanie polityczne to jest walka. W walce zawsze ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. To nie jest tak, że wszyscy wygrywają i każdemu należy się nagroda, tylko ktoś wygrywa i ktoś przegrywa. Ktoś sprawuje władzę, ktoś jest w opozycji. W związku z tym, jeżeli katolicy świeccy, a wielokrotnie i Ojciec Święty, i Episkopat Polski zachęcał katolików świeckich do tego, żeby się politycznie angażowali, więc to zaangażowanie musi przybierać formę sympatii dla jednych kierunków politycznych i antypatii dla drugich. No, tego się uniknąć nie da.
Świetnie to jeden z księży profesorów moralistów nazwał, że jest to raczej opowiedzenie się po stronie odnowy moralnej narodu, prawda, i pewnych reform, które są konieczne. Natomiast trudno pobierać tych, którzy w jakiś sposób przejawiają wyraźny jakiś kierunek w drugą stronę.
No to oczywiście jeszcze w dodatku, jeśli to katolicy mają się angażować politycznie, to się angażują po stronie bardzo konkretnych ugrupowań, które których program przynajmniej jest niesprzeczny, że tak powiem, z tym, w co katolicy wierzą i czego pragną, prawda? To jest jasne. W związku z tym rozgłośnia katolicka, czy stacja telewizyjna katolicka, która służy katolikom świeckim, przecież po to ona jest, więc służy również im w ich politycznym zaangażowaniu, w związku z tym też musi jakoś temu dawać wyraz. I na tym tle postulat apolityczności Radia Maryja czy Telewizji Trwam jest postulatem pozbawionym sensu, dlatego że to oznacza po prostu ni mniej, ni więcej, tylko pozbawienie katolików świeckich możliwości publicznego artykułowania swoich sympatii politycznych, czyli przywrócenia okrągłostołowego ładu medialnego. I tu mamy, że tak powiem, pokazane, jak na laboratoryjnym stole, na czym ubieranie tej koncepcji politycznej w ewangeliczny kostium polega. Dlaczego media, czy większość mediów jest taka stronnicza w stosunku do rządu aktualnie sprawującego w Polsce władzę? No, to tylko pokazuje, jak dalece media są zinfiltrowane przez środowiska beneficjentów Okrągłego Stołu i wiążą z tym, z przywróceniem tego ładu, swoje nadzieje. Jeszcze do jednej rzeczy bym się chciał odnieść, co mówił pan poseł Kurski. Ja nie jestem przekonany właśnie na podstawie życiowego i politycznego doświadczenia swojego, że utworzenie jeszcze jednej instytucji rządowej kontrolującej media, wszystko jedno jak tam się nazwie, czy jak się zamarkuje jej zakres kompetencyjny, wcale nie spowoduje większego obiektywizmu. Spowoduje tylko to, że część dziennikarzy, i to takich właśnie, którzy bardzo chętnie zmieniają sztandary, przejdzie pod sztandar rządowy, kiedy będzie wiedziała, że inaczej nie można. I w rezultacie będzie się podlizywała rządowi, ale to wtedy będziemy mieli do czynienia z takim lizusowskim tonem w mediach, ale to nie można tego nazywać obiektywizmem, chyba że dla równowagi większej. Ale wolałbym, żebyśmy tutaj też pojęć nie mieszali, bo obiektywizm oznacza pewną niezależność, również od rządu. Ceną obiektywizmu jest to, że obiektywne media raz mówią rzeczy, których przyjemnie nam słuchać, a innym razem mówią rzeczy, których nam słuchać nieprzyjemnie. Na tym polega między innymi obiektywizm. I trzeba się zgodzić z tym, że media mogą mówić rzeczy nieprzyjemne, byleby były prawdziwe i byleby były autentyczne. W moim przekonaniu, nawiążę do tego, co mówiłem w programie telewizyjnym, problemem współczesnych mediów, i to nie tylko polskich, i to nie tylko w ostatnim roku, tylko w ostatnich, powiedziałbym, dziesięcioleciach, jest to, że media poczuły się ważnym ogniwem frontu ideologicznego, elementem establishmentu, elementem władzy, tak zresztą o sobie mówią, że są czwartą władzą, i po prostu zajęły się umacnianiem własnych wpływów w tym establishmencie, zajmując się propagandą. Media właściwie w coraz mniejszym stopniu prowadzą działalność informacyjną, w coraz mniejszym stopniu prowadzą działalność publicystyczną, a w coraz większym stopniu prowadzą ordynarną propagandę. I to jest niepokojące rzeczywiście.
Panie redaktorze, to często jest przedstawiane w takim ubraniu pluralizmu medialnego, prawda, z którym mamy rzekomo mieć do czynienia. Jest to wszystko ubierane w taki właśnie jakieś pozory obiektywizmu, które mają wynikać tylko z tego, że jest ileś tych rozgłośni, prawda, i że w czasie konferencji prasowej jest ileś mikrofonów ustawionych przed przedstawicielami władz, czy tymi, którzy akurat zabierają głos. Natomiast w gruncie rzeczy to często mamy do czynienia z jakimś współdziałaniem, tak jakby pewnym, no, jakimś układem, prawda, który istnieje.
Jest tu pewna analogia, proszę ojca, i to taka bardzo nawet komiczna, z ruchami młodzieżowymi, takimi kontestującymi. Na przykład pankowie kontestują cały porządek społeczny i podkreślają każdy jeden swój indywidualizm, ale noszą te same pieszczochy, noszą te same glany i podobne irokezy, więc uniformizują się na własne życzenie. Podobnie jest, podobna sytuacja panuje na rynku medialnym. Rzeczywiście ten pluralizm ma charakter pozorny, ponieważ w znacznej części, dlatego że, no już pomijając stosunki własnościowe, pomijając stosunki własnościowe, które odgrywają pewną rolę, ale ja bym ich nie przeceniał. Natomiast bardzo istotną rolę, przynajmniej w Polsce, odgrywają mody środowiskowe. I w środowisku dziennikarskim bardzo dużo zależy od, że tak powiem, przynależności koteryjnej. Zwłaszcza w dziennikarstwie polskim, a przynależność koteryjna wymaga podporządkowania się, wymaga subordynacji. Stąd też, mimo że formalnie nie ma cenzury, to wcale nie szkodzi, że formalnie nie ma, ona nadal istnieje i to może nawet silniejsza znacznie, bo na zasadzie tak zwanej świadomej dyscypliny. Nie na zasadzie przymuszenia, bo jak był przymus, no to tam mrugano do publiczności, obchodzono tę cenzurę, a teraz nikt nie próbuję nawet mrugać. Podam ten przykład jeszcze raz, bo to jest bardzo wymowny. 2 tygodnie temu pan poseł Rokita w audycji Co z tą Polską powiedział między innymi do ministra Urbańskiego, ministra stanu w kancelarii prezydenta. Chodziło o, kiedy sprawa, rozmowa zeszła na temat wojskowych służb informacyjnych, powiedział między innymi: wy jesteście w rękach WSI. Wy, to znaczy pan minister Urbański, no i oczywiście jego szef, czyli prezydent Rzeczypospolitej. Pan poseł Rokita powiedział ni mniej, ni więcej, tylko że wie, iż istnieje spisek przeciwko państwu, ponieważ to zgodnie z konstytucją to prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a nie wywiad wojskowy jest zwierzchnikiem prezydenta, prawda? No i że i właściwie tak sobie swobodnie o tym gawędzi w programie telewizyjnym. I no to była w moim przekonaniu, ja zresztą dałem temu wyraz natychmiast na antenie Radia Maryja, ale byłem chyba odosobniony. Żaden z dziennikarzy, żadne medium ważne w Polsce nie zwróciło uwagi na tego słonia w menażerii. No przecież to jest najważniejsza wiadomość. Albo poseł Rokita nie wie, co mówi, no ale nie wyglądał na człowieka pijanego, czy powiedzmy jakiegoś nieprzytomnego, więc chyba wiedział, co mówi. To znaczy, że istnieje jakiś spisek przeciwko państwu i żaden z dziennikarzy nie zwraca na to uwagi. No. To znaczy, że skądś wiedzą, że nie wolno, albo że to jest niebezpieczne, albo że no, nie powinniśmy w ogóle zwracać na to uwagi. I to tylko uprawdopodabnia podejrzenia, że istnieje rzeczywiście, jakby istniał jakiś taki nieformalny ośrodek dyspozycyjny, nawet nie śmiem się domyślać, co to za ośrodek jest, bo do czego by nas to doprowadziło, jakbyśmy się domyślili, ale częściowo to wyjaśnia, rzuca pewne snop światła na tę stronniczość większości mediów wobec rządu. Wobec rządu, który, przypominam, zapowiedział zlikwidowanie wojskowych służb informacyjnych.
A propos jeszcze tego układu, chciałbym tylko dodać taką humorystyczne spostrzeżenie. Ja kiedy rano przyjeżdżam do Radia Maryja i widzę, że stoi kamera TVN-u pod bramą, to znaczy, że już coś Gazeta Wyborcza napisała i wystarczy, że otwieram komputer i włączam którykolwiek z portali internetowych Onet, czy Internetową Polskę, czy Interię. To samo jest powtórzone ileś razy, prawda? Ten sam artykuł, który już rano zamieściła Gazeta Wyborcza. To jest bardzo
No to
często
jest,
właśnie ten sam układ.
no zdaje się, powiązania kapitałowe są, w związku z tym tu akurat to jest przełożenie jasne. Natomiast ja mówię o takich przełożeniach już mniej jasnych, ale nie mniej silnych, prawda, silnie występujących.
Żeby tutaj nie było jakiegoś wrażenia dysonansu między nami, więc żeby skończyć ten wątek, oczywiście ja mówimy o tych dziennikarzach, którzy się wysługiwali w stanie wojennym komunie, a potem zostali często nagrodzeni, a nie o tych bohaterskich i przyzwoitych ludziach. Sam zresztą byłem dziennikarzem prasy podziemnej i którzy, tak jak pan redaktor, później zostali, że tak powiem, bez niczego w nowej rzeczywistości. Trzeba było te gazety tworzyć od zera i byliśmy z góry przegranej pozycji. Tak samo tytułem remanentu, żeby tylko tego liberalizmu już więcej nie drążyć. To, co jest potocznie odbierane przez prawicowy elektorat jako liberalizm, to jest liberalizm definiowany przez nieco patologiczne określenia, jak chociażby to, że pierwszy milion dolarów trzeba ukraść, czy rób ta, co chce ta, prawda? Ten liberalizm pozbawiony, wyzuty wszelkich wartości, był niestety lansowany przez ostatnie lata, a nie ten dobry chrześcijański, szlachetny liberalizm, o którego wartości jest pan redaktor przekonany, więc żebyśmy już nie mylili tych dwóch rzeczy w przyszłości. Co do meritum, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że intencją Prawa i Sprawiedliwości nie jest mnożenie jakichś kolejnych opresyjnych instytucji, tylko że jasna konstatacja, że obecny stan mediów jednak nie jest normalny. To znaczy te dosyć takie idealistyczne wyobrażenia, o których tutaj była mowa, można odnosić do sytuacji też idealnej, prawda? Kiedy jest wolność opinii, równowaga mediów, równość, wolny rynek idei, prawo zderzenia nieskrępowanych przeciwieństw, to wtedy oczywiście nie trzeba żadnej super państwowych instytucji. Natomiast dzisiaj zdiagnozujemy sobie to, co mamy. No, telewizja publiczna, przypomnę, że przez prawie 7 lat szefem instytucji o nazwie Telewizja Polska, którą to telewizję bardzo jako Telewizję Polską osobiście lubię i chciałbym, żeby była jak najlepsza. Zostawiłem w niej 2 czy 3 lata mojej młodości, ale jednak przez prawie 7 lat prezesem tej telewizji był pan Robert Kwiatkowski. No mało kto pamięta, że on został szefem telewizji publicznej w nagrodę za to, że poprowadził zwycięską kampanię Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku. Wkrótce potem został prezesem telewizji, po drodze był jeszcze taki PSL-owski pośrednik paromiesięczny, pan Miazek. Czyli szef sztabu Kwaśniewskiego jest prezesem telewizji. Proszę sobie wyobrazić, i przez wiele lat w ogóle nie wzbudzało to niczyich, aż do afery Rywina, nie wzbudzało to jakichś gromadnych sprzeciwów tego establishmentu dziennikarskiego. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś w rodzaju szefa sztabu czy szefa kampanii telewizyjnej, tak jak ja, tylko że innego kandydata, Lecha Kaczyńskiego, innej partii, PiS-u, a nie SLD, zostałby nagle szefem telewizji. No to przecież niektórzy by się tam chyba kajdankami do kaloryferów w proteście przykuli, że byłoby to takie straszne. Potem, jak już po aferze Rywina nie dało się ciągnąć prezesury Kwiatkowskiego, no to jego następcą został Jan Dworak, ten, o którym mówiliśmy, który był również z Mazowieckim, z Drawiczem w 89-90 roku, a w międzyczasie działacz, członek Platformy Obywatelskiej. Czyli po prominentnym działaczu SLD został prominentny działacz Platformy Obywatelskiej. Taka to jest telewizja, taka jest diagnoza stanu.
Kiedy... No jeszcze, ja przypomnę, bo to wie pan, akurat tak się składa, że Jana Dworaka znam od 77 roku, z konspiracji, więc to nie był taki człowiek, który się znikąd tam pojawił, bo on był w pierwszym zespole redakcyjnym tygodnika Solidarność w 81 roku, także, że tak powiem, jego obecność jako wiceprezesa telewizji, przynajmniej w tym okresie, no dosyć dobrze się tłumaczyła właściwie, no a niby kto miał zostać, prawda? Także ja akurat nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, że on był wiceprezesem w czasach Drawicza. Natomiast ja bym, wie pan, tak, no kto zostawał prezesem telewizji, o tym decydowała polityka, układ polityczny. I w ogóle ładem medialnym, przynajmniej w mediach elektronicznych w Polsce, które mają być, że tak powiem, obiektywne politycznie, steruje ręcznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która jest przecież ciałem wybitnie spolityzowanym. Zresztą tak została pomyślana i tak w Konstytucji jest określona, ponieważ powołuje ją Sejm, Senat i Prezydent, więc ciała jak najbardziej polityczne. Jak z tego politycznego tygla ma wyjść apolityczny urząd, to ja takiej kwadratury koła nie rozumiem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, no i nic dziwnego, że się to nie sprawdza.
Tak, ale ja zmierzałem do tego, żeby zdiagnozować stan obecny i przyrównać to do propozycji PiS-u, które czasem budzą pańską wątpliwość. Więc mówiliśmy Kwiatkowski, mówiliśmy Dworak. Do Dworaka z punktu widzenia działalności kiedyś w opozycji w porządku, ale kiedy patrzymy dzisiaj na to, że członek czy działacz Platformy Obywatelskiej jest szefem telewizji, to nieuchronnie musi się gdzieś w tyle głowy pojawić taka sugestia, że być może ten układ postkomunistyczny, widząc, że już upada, widział w Platformie Obywatelskiej gwaranta jakichś zachowania swoich aktywów, prawda?
To z całą pewnością.
No to z całą pewnością. I teraz pójdźmy dalej, jeśli można, redaktorze. Że pod tymi prezesurami mamy tak polityczną obsadę niektórych stanowisk, że ja tylko rzucę kilka nazwisk, no żebyśmy w jakiejś sferze faktu się tutaj obracali. Wieloletni prezes Rady Nadzorczej Polskiego Radia, pan Andrzej Długosz. Wybitny działacz, prawda, KLD, prawa ręka Donalda Tuska. Zanim trafił do aresztu za jakieś tam malwersacje kilka miesięcy temu, był szefem Rady Nadzorczej. Jego następcą kto jest? No szef kampanii telewizyjnej, tylko Platformy Obywatelskiej, pan Jan Kidawa-Błoński, zresztą mąż uroczej posłanki też Platformy Obywatelskiej. Dyrektorem programu pierwszego wstawionym kilka miesięcy przed wyborami przez, wydawałoby się, układ postkomunistyczny w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w Radzie Nadzorczej Radia, szefem programu pierwszego, zostaje pan Rafał Jurkowlaniec, wieloletni działacz Platformy, prawa ręka z kolei Grzegorza Schetyny z Wrocławia. Wiceprezes u mnie w Gdańsku Radia Publicznego, wsadzony też przez na początku rządów Millera, przez układ SLD, UW, potem Platforma. Wiceprezesem Gdańskiego Radia jest, czy był pan, dopóki nie został posłem, rok temu pan Sławomir Nowak, poseł Platformy Obywatelskiej, też bardzo wysoki współpracownik Donalda Tuska. Tego rodzaju nominacji politycznych w polskich mediach mieliśmy dziesiątki, jeśli nie setki. Każda rada nadzorcza Radia Publicznego w ostatnich 3 latach była kompromisem między SLD, PO, UW. Każda decyzja o mianowaniu ośrodka telewizyjnego, regionalnego czy centrali, obsada anten niektórych redakcji była dzielona politycznie. I to jest pewna diagnoza stanu, z którą mamy do czynienia dzisiaj. W związku z czym, gdyby przyjąć koncepcję taką szlachetną, standardową, wyidealizowaną, że wprowadzamy od dzisiaj nowe standardy, to znowu grozi nam to, co za Mazowieckiego, to znaczy, że uznajemy to, co było do tej pory, za pewien stan idealny, któremu należy zachować jakąś niezależność, czy niepoddawanie się jakiejkolwiek kontroli. Tymczasem my właśnie diagnozujemy, że to było chore, że to była telewizja, w której na porządku dziennym bywały tak straszliwe ataki, jak na przykład dramat w Trzech Aktach, obrzydliwy paszkwil, który został wyemitowany 2 razy w czerwcu 2001 roku, tuż przed wyborami, który kosztował Prawo i Sprawiedliwość dobre 2-3% w wyborach. Obrzydliwe paszkwile, kłamstwo, które miało tam, już nawet nie chcę powtarzać, o udział w jakiej aferze oskarżał braci Kaczyńskich. No obrzydliwa po prostu prowokacja, która nawet się doczekała wyroku sądowego. No to była, przypomnę, telewizja, z której wyrzucano ludzi za poglądy polityczne. Klub Prawa i Sprawiedliwości podaje taki dosyć ciekawy przykład, działający może na wyobraźnię. Dziennikarzy w Polsce jest raptem 20 tysięcy. Czyli jest to zawód dosyć elitarny, nie jest to wiele osób. W klubie, akurat tak się zdarzyło, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości, tym parlamentarnym obecnym, liczącym 200 osób, jest aż 3 dziennikarzy. czyli troje byłych dziennikarzy, czyli olbrzymia nadreprezentacja. Dlaczego byłych dziennikarzy? Dlatego, że ci ludzie mają jedną wspólną cechę. Wszyscy zostali wyrzuceni bądź wysekowani z mediów publicznych za poglądy. Pani senator Elżbieta Więcławska-Sauk, wyrzucona 4 lata temu z telewizji łódzkiej za to, że zrobiła reportaż o korupcji, w którym parę słów powiedział Jarosław Kaczyński. Wyrzucona z telewizji. Pan Andrzej Walkowiak, redaktor newsroomu, szef newsroomu w Radiu Bydgoszcz regionalnym, wysekowany przez SLD-owski układ w tym radiu. Najpierw zdjęty z anteny, później przeniesiony na stanowisko za kilkaset złotych, na którym się już nie dało przeżyć, czyli zmuszony do odejścia z tego radia. Mówiący te słowa Jacek Kurski, też z telewizji usunięty wkrótce po tym, jak wpuściłem w czasie upadku rządu, obalania rządu Jana Olszewskiego na obydwa kanały przemówienie Jana Olszewskiego, osobiście go przywiozłem do telewizji i umożliwiłem w sensie technicznym tę operację. I wszyscy zostali wyrzuceni z powodów politycznych z tej telewizji, z mediów publicznych w ostatnich latach. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, która nie jest normalna. I w propozycjach Prawa i Sprawiedliwości nie chodzi o to, żeby konserwować to, co jest, ale żeby w sytuacji jednak dosyć nadzwyczajnej zapewnić takie standardy, które wpłyną na poprawę sytuacji w telewizji. To jest przede wszystkim przejrzenie się telewizji i w innych mediach, bo mówimy o wszystkich mediach. To jest propozycja tego Narodowego Ośrodka Monitorowania Mediów, żeby przynajmniej była z punktu naukowego informacja, kto, jakie media, w jaki sposób powstawały, jakie prezentowały przez różne lata opinie, jak te opinie się zmieniały w zależności od czego, ile było ataków na jedną, na taki fakt, albo na inne zjawisko za, a ile było przeciw, dlatego, że to bardzo nam wiele powie o charakterze tych mediów. Żeby była instytucja, która na przykład zbada finansowanie mediów prywatnych w Polsce. Skąd nagle ktoś ma tak gigantyczną władzę? Skąd były pieniądze dla kogoś, kto zyskał olbrzymią władzę nad ludźmi, bo media mają władzę? To powinno być jasne. To samo dotyczy propozycji lustracji dziennikarzy i mediów publicznych, i mediów prywatnych. Dlatego, że społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kim są ludzie, którzy mają tak olbrzymią władzę. My często bezwiednie powtarzamy media czwarta władza. No dobrze, ale jeżeli pierwsza władza jest kontrolowana przez ludzi, druga władza jest kontrolowana, wybierana przez ludzi, władza ustawodawcza, władza wykonawcza. No sądownicza już pośrednio jest w jakiś sposób podlega kontroli, chociaż jest generalnie niezawisła, ale wszystkie te władze podlegają jakiejś elementarnej kontroli. Tymczasem jest czwarta władza, która w zasadzie może wszystko. Może mieć fatalną przeszłość, może kiedyś współpracować z SB, może wykorzystywać medium, które powstało za jakieś aferalne, mówię o obecnej sytuacji. Że jest możliwa teoretycznie taka sytuacja, jak skoro teoretycznie, to i praktycznie, że ktoś kompletnie w przeszłości niewiarygodny może odgrywać ważną rolę w mediach, kreować bohaterów, autorytety, pogrążać innych i jest to bezkarne. Ktoś, kto miał lewe pieniądze, może mieć wiodące medium i też jest to bezkarne. Przecież jeżeli w Polsce ma być wreszcie normalnie, to również czwarta władza musi podlegać elementarnej kontroli i wystandaryzowaniu tych zasad. I wyłącznie o to chodzi w tych propozycjach Prawa i Sprawiedliwości, które rzeczywiście, gdyby odnieść je do sytuacji normalnej, mogłyby brzmieć w sposób budzący wątpliwości czy groźny. Ale my nie mamy w Polsce sytuacji normalnej.
Obawiam się, panie pośle, że to nas nie przybliży do sytuacji normalnej, ponieważ pan mówi, władza czwarta, media powinny być kontrolowane. Media, również prywatne, znaczy nawet bardziej prywatne, są kontrolowane przez tych, którzy z tych mediów korzystają, bo na szczęście nie ma obowiązku korzystania na przykład, nie wiem, z telewizji Polsat. Jak ktoś nie chce oglądać telewizji Polsat, to żadna siła w Polsce go nie zmusi, żeby telewizję Polsat oglądał. Natomiast I telewizja Polsat od tego uzależnia swoje dochody od reklamodawców między innymi. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z telewizją państwową, to ona ma jedną właściwość, że ona nie może zbankrutować, żeby tam nie wiem co, bo po prostu zawsze się zasili z pieniędzy podatkowych. I jeżeli panowie chcecie wprowadzić takiego nadzorcę rządowego nad mediami, to media będą wtedy pod kontrolą rządu, a nie będą pod kontrolą publiczną, bo to jest zupełnie co innego. I nie będziemy mieli obiektywizmu, tylko będziemy mieli nową formę lizusostwa. Tak się, tego się obawiam. Natomiast ja uważam, w odróżnieniu od wielu innych osób, że samo istnienie mediów publicznych jest patologią. To jest przyczyna patologii, a wszystko inne to jest tylko skutek. Jest to dokładnie ta sama sytuacja, jak przy prywatyzacji, przy ustawach prywatyzacyjnych. Część spółek Skarbu Państwa, znaczy część przedsiębiorstw państwowych jeszcze w 93 chyba roku wyszła taka ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i druga ustawa wyszła o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, jeśli dobrze pamiętam, w celu innym niż prywatyzacja. I zastanawiałem się, jak czytałem tę ustawę wtedy, jakiż to może być ten inny cel niż prywatyzacja i dlaczego to tak enigmatycznie zostało wyrażone w tytule tej ustawy. No i wkrótce się wyjaśniło, jaki to był inny cel. No chodziło o to, żeby zaplecze polityczne grupy aktualnie trzymającej władzę wynagradzać synekurami w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. I tylko po to one są. Tylko po to one są, bo żadnej innej pozytywnej roli nie odgrywają. W związku z tym media publiczne i wystarczy popatrzeć, pan jako dziennikarz, pan to wie tak samo jak ja, wystarczy popatrzeć na strukturę zatrudnienia w telewizji publicznej. Przecież tam dziennikarzy jest 700 na 6 tysięcy zatrudnionych. Reszta to są dyrektorzy. Więc to jest przechowalnia dla różnych drapichrustów, którzy są wynagradzani synekurami i dlatego trzeba utrzymywać finansowanie telewizji publicznej i radia publicznego z abonamentu, czyli z takiego podatku od posiadania telewizora, bo inaczej to by nie przetrwało. Więc utrzymywać taką patologię tylko dlatego, no właściwie dla kogo? To nie dla dziennikarzy, bo ci by sobie dali radę przy sprywatyzowaniu. Natomiast tych 5300 dyrektorów po prostu poszłoby na zieloną trawkę, musiałoby kit z okien wyjadać. No ale to są ludzie zasłużeni, jak nie dla tej ekipy, to dla innej. I obawiam się, że stworzeniem jeszcze jednej instytucji nadzorującej niczego tutaj nie zmienimy.
To jest trochę już może dodatkowy, poboczny wątek naszej dyskusji, ale dziękujemy bardzo serdecznie za te słowa. Teraz już czas na naszych słuchaczy. 655-23-55 i 655-23-56 dla słuchaczy z zagranicy, 655-23-33 i 655-23-66 kierunkowe do Torunia 056. W studiu Radia Maryja pan poseł Jacek Kurski oraz pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. I już odbieramy telefon, proszę bardzo, halo.
I będzie był pan Jezus Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz, z wielką radością słucham tej audycji. Dziękujemy gościom, tak panu posłowi, który jechał dość długo z Gdańska, bo ślisko było.
Strasznie ślisko. Tak, pozdrawiam tak. Ojca dyrektora.
Pozdrawiam serdecznie też. No pan redaktor przyjechał inaczej, także z pewno prywatnym samolotem.
Nie, pociągiem państwowym.
Jeszcze państwowym?
Jeszcze państwowym.
Jeszcze państwowy pociąg?
Tak. Firmy chyba Polskie Linie Kolejowe.
No tak, bo to też podzielili pewno.
Tak, tak, to jest spółka córka.
A po co tyle tych spółek? To nie wiem.
No po to, żeby no, było dużo zarządów i rad nadzorczych.
Rozumiem, to było łatwiej sprzedać. Jak pan redaktor powiedział przed chwilą, że pracuje tylu, prawda? A ilu jeszcze tam jest, prawda? To mniej więcej po to. Tak, to jest, no mniejsze z tym, to już się śmieję, żartuję trochę, ale to bardzo, bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy temat. Oczywiście media, to jest temat bardzo, bardzo szeroki, I o to chodzi, żeby służyć prawdzie. Święty Benedykt XVI już też o tym mówił niedawno, o tym służeniu prawdzie. I raz po raz Kościół cały czas pokazuje, tylko o tyle mają sens media, jeżeli służą prawdzie, o tyle sens mają dziennikarze, jeżeli służą prawdzie. No, taką misję mają media publiczne, które zresztą w Polsce właściwie to są mediami za publiczne pieniądze, ale partyjne. Po prostu to jest kradzież. Dokonuje się kradzież na oczach całego narodu, na oczach władz. Powiedziałbym, że jeżeli władze nie reagują na to, kierujący państwem nie reagują na to, czyli popierają. Co tu dużo mówić. Bo to jest kradzież, jeżeli nie realizuje to medium misji wobec narodu. Misji głoszenia prawdy, to bardzo szeroko byśmy powiedzieli, na każdym odcinku. Na każdym odcinku. No, media prywatne to jest raczej, przeważnie to bywa, chodzi tu o komercję, a więc dochód, zarobek. Pewno realizowanie polityki jakiejś, to jest też w perspektywie zarobek i dlatego za tymi czy za tamtymi się opowiadają, ile kto da, jakim będą mieli biznes. To jest następna sprawa. Ale media to nie tylko aparatura, to radio na przykład patrzymy, to nie tylko nadajniki, to nie tylko cała aparatura nadawcza, to nie tylko konsolety, to nie tylko te wszystkie aparaty, ale to również ludzie. Czyli dziennikarze słudzy prawdy. Mogą być najemniki. Pięknie kiedyś się napisał taki artykuł księdza biskupa Adama Lepy. Najemnicy czy słudzy prawdy? I to jest następne pytanie. Tak, to jest następne pytanie. I tutaj mam taki, przepraszam, podzielę się z państwem. Mam takie dziwne odczucie. Nie wiem, jak to odczytać. Jakoś tak mi się zaczyna mieszać wiele spraw. W sobotę widziałem taki, pokazali gdzieś tam na jakiejś stacji pewien bal, na którym było, pokazali dziennikarzy, których ja mogę tylko powiedzieć, że no niestety mijają się z prawdą, to mówię bardzo delikatnie. Również bardzo ci dziennikarze bili przed wyborami, raczej bardzo mocno uderzali w tych, którzy wygrali te wybory. Ja patrzę, ci, którzy w każdym razie wprowadzali w błąd opinię publiczną, to było bardzo niesmaczne, to było takie intrygowanie. Jest zresztą do dzisiaj, aż bym powiedział, wzbudzanie nienawiści, takie judzenie. Widzę tych dziennikarzy i widzę bardzo, powiedziałbym, wysoko stojących w państwie urzędników i oni idą i nie tylko na ten bal, ale tańczą z tymi osobami. Ja do dzisiaj mam naprawdę poważny niesmak i myślę, jak to rozumieć. Wiecie, tu jest prawda. Wiecie, tu jest prawda. Kiedy oni mówili prawdę? Kto tu mówi prawdę? Czy może to nie jest to takie, co tu jest? Co tu jest? Na pewno mylenie, wprowadzanie w błąd. Myślę, pytam się, gdzie ja zostałem wprowadzony w błąd? Przepraszam, że o tym mówię, ale mówię w ramach wszelkiego mówienia prawdy. Zawsze trzeba mówić prawdę. Co to znaczy? Co to znaczy? Jest taki pewien, powiem bardzo, bardzo ostro. No bo może inaczej, nie powiem tak ostro. Jeden z księży biskupów takie ma powiedzenie. Nie powiem tego. To jest bardzo przyzwoite, tylko że bardzo ostro to brzmi. W każdym razie jakieś tak, No, jest to, no, jest taki, to jest jakaś schizofrenia, tak odebrałem.
Tylko, ale że to jest, jeszcze można spytać.
Moralne, przepraszam, nie, skończę. Mhm. I tak patrzę na tą rzeczywistość i mówię, gdzie jest prawda, a gdzie tylko słowa. Bo my głosimy prawdę również z całym swoim życiem. Nie tylko słowa. Jeżeli będą tylko słowa, a nie ma świadectwa życia, to znaczy, że to nie jest, no zresztą mądremu dość. To jest to. A jeszcze jedna sprawa, ciekawie jestem, czy wyjdzie ta sprawa lustracji IPN-u i tych wszystkich spraw. Mówiło się o dziennikarstwie, o innych. Ciekaw jestem, czy to wyjdzie, bo też tak jak patrzymy, to no wiele spraw jest takich odsuwanych. Więcej takich spraw widzę w tej chwili, nie tylko to, takie odsuwane. Słowa, no zobaczymy, ja tak jeszcze obserwuję, zobaczymy, kiedy dołączymy, ale to mnie bardzo niepokoi, bo media to jest bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. I przepraszam, ale jeżeli z kłamcą nie buduje się, nie zbudujemy niczego. I tu jest dla mnie ten, to był sygnał jakiś, tu nie ma przypadków. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Będę czekał na odpowiedź.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ojcze dyrektorze.
Jesteśmy trochę chyba z panem posłem w trudnej sytuacji, bo ja na przykład nie byłem na tym balu. Wiem tylko, że na bal, to był bal charytatywny dziennikarzy, że rozprowadzono 1000 biletów na ten bal, ponieważ podejrzewam, że w środowisku dziennikarskim jest wielu agentów, to jakbym był nauczycielem matematyki, to bym takie zadanie matematyczne dla uczniów klasy czwartej, że ocenia się, że w środowisku dziennikarskim jest 10% agentów. Na bal dziennikarzy w Politechnice Warszawskiej rozprowadzono 1000 biletów. Ilu agentów bawiło się na tym balu, prawda? To byłoby zadanie matematyczne dla uczniów klasy czwartej. No, a ponieważ, że ja rozumiem, że ojciec tutaj, dyrektor, wspominał o uczestnictwie pana premiera Marcinkiewicza, rzeczywiście był na tym balu. No, to jest, to nie wiem, czy to jest słabość charakteru pana premiera, czy raczej należałoby to na karb demokracji złożyć, ponieważ demokracja między innymi na tym polega, że szef rządu musi się podlizywać wszystkim, a dziennikarzom w szczególności, a w każdym razie takie panuje przekonanie. Nie wiem, czy tak rzeczywiście, jakby się nie podlizywał, to by się może nic nie stało, ale na wszelki wypadek wszyscy się podlizują.
Przepraszam, panie redaktorze, przepraszam, jeżeli mogę, dobrze?
Tak.
Co do dziennikarzy, może pierwszy, pan mówi, że bal charytatywny.
No tak się nazywał.
Ale panie premierze, nie można mówić, że pecunia non olet. Prawda? No, czy pan by wziął pieniądze od każdego i za wszelką cenę?
Nie, no nie wziąłbym.
A no właśnie, ale... no to primo, sekundo, mizdrzenie się. Przecież dziennikarze to są tylko pracownicy. Pracownicy, oni wykonują to, co dają, co każą właściciele. To nie, jeżeli są dziennikarze, to znaczy, to, czyli to są najemnicy, a dziennikarze prawdziwi to głoszą prawdę. Także może bym nie mylił tego tak. Ja przepraszam, bo dla mnie jest, bo mówicie państwo o mediach. Media to nie tylko aparatura. Media to nie tylko jakiś system łączności i tak dalej. To nie tylko ten portal, ale kto tym zawiaduje? No i tak dalej. Zresztą powiedziałem już wszystko. Także nie. Ja po prostu mam widzę rozsiew tu jakiś. Rozumiecie państwo?
Ojcze,
brak konsekwencji. Ja nie jestem politykiem. Chyba, że polityka, że będziemy traktowali politykę jako kompromis interesów. Ja tobie to, a ty mnie to. Jeżeli polityka to jest służba narodowi, służba, ja to słyszałem, Rozumiecie Państwo, ja to słyszałem parę miesięcy temu. No i to na pewno to jest. Na pewno to jest, jest bardzo dużo dobra się dzieje. Bo przecież każdy widzi. Prawda? Tylko, ale pytania trzeba stawiać. Dziękuję. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. I jeżeli polityk będzie się mistrzył do dziennikarza, albo do najemnika, to on jest nic warty. To jest gracz, a nie polityk, przepraszam. Jakieś biznesy robią.
Panie dyrektorze, to, można odpowiedzieć?
No tak, tak.
Więc no, podzielam...
Ja nie mówię o tym, ja nie powiedziałem, kto był, tam było wielu ludzi.
Ja rozumiem.
Tam było wielu ludzi, kto z kim tańczył. Rozumiem. Nie wiesz, ojcze... ja byłem zaskoczony, bo no nie wiem, może to tak... Nie wiem, może... Nie chcę nic mówić, bo bym powiedział bardzo jasno.
Ojcze dyrektorze, ale musimy odróżniać no, puste gesty, które nic, panie, nic nie panie, znaczą panie od
pośle,
faktów.
Nie
od
ma faktów. Pusty gest. Panie pośle, nie ma pustych gestów.
Ojcze dyrektorze, ale są...
Nie, no to mamy różne... Ale przepraszam. No nie, towarzystwo się wybiera i ja znam... No nie, to jak